Wawrzyniec Szwaja, Piotr Tolko. Witamy w Kawiarence Politycznej. Wszystko wskazuje na to, że ostatni w tym roku, przed wakacjami, chyba że coś się jeszcze zmieni. Witam bardzo serdecznie sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP i radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego Paweł Mucha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Senator Platformy Obywatelskiej Tomasz Grodzki. Dzień dobry.
Witam państwa.
Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i prezes zachodniopomorskiego PSL-u Jarosław Rzepa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Sekretarz zachodniopomorskiej Nowoczesnej Przemysław Słowik. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam państwa.
I Mariusz Kuchta, prezes szczecińskiego stowarzyszenia Kukiz 15.
Dzień dobry.
Witam panowie. Panowie, zacznijmy w takim razie od kwestii imigrantów. Rzecz chyba najbardziej nośna w tym tygodniu. Komisja Europejska zdecydowała o rozpoczęciu wobec Polski, Czech i Węgier procedury dotyczącej naruszenia unijnego prawa w związku z odmową przyjęcia uchodźców. Tę decyzję ogłosił w Strasburgu unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Dość już było dyskusji, opóźnień, próśb, tak mówił, relokacja to nie jest swobodny wybór, to obowiązek moralny. Wynika on również z decyzji i zobowiązań prawnych, które podjęliśmy wspólnie i wspólnie musimy się z nich wywiązywać, tak mówił grecki komisarz. A Prawo i Sprawiedliwość pyta Komisję Europejską w skierowanej interpelacji, dlaczego wszczyna procedury za odmowę relokacji tylko przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, skoro inne kraje unijne także w wysokim stopniu nie wykonują decyzji w tej sprawie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin przypomniał, że żaden kraj, który został objęty mechanizmem relokacji, nie wykonał tych założeń. Zaledwie 12% całej liczby migrantów zostało relokowanych. Dlaczego więc można mówić, że dziś ktoś nie wykonał tej... Więc można mówić, że jeśli ktoś nie wykonał tej umowy, to nie wykonał jej żaden kraj Unii Europejskiej. Patrzę na pana ministra, ale może najpierw pozbierajmy głosy w takim razie i może w tej kolejności Mariusz Kuchta, Kukiz 15.
To może zacznę od tego, że szantaż, który nam tutaj proponuje Komisja Europejska, my jako klub Kukiz 15 jesteśmy przeciwni przyjmowaniu imigrantów do Polski. To, co podpisała pani premier Ewa Kopacz w 2015 roku, było decyzją rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nie była to decyzja obywateli Polski.
Rządu polskiego.
Oczywiście, rządu polskiego, ale nie było tam żadnej konsultacji z obywatelami. My jako Kukiz 15... opowiadamy się za rozpisaniem referendum w tej sprawie. Już od półtora roku, praktycznie dwóch lat, zbieramy podpisy. To znaczy podpisy zbieramy krócej, ale apelujemy o to, aby takie referendum było. Mamy około 400 tysięcy podpisów. Polska, w której żyjemy i którą budujemy, to Polska bez imigrantów islamskich. I koniec i kropka. Taka jest nasza linia. Tutaj dzięki... To państwo, wszyscy wiedzą, śledzą życie polityczne. Półtora tygodnia temu odbyło się spotkanie u prezydenta pana Andrzeja Dudy, klubu Kukiz 15, Pawła Kukiza. I ta nasza retoryka, jeżeli chodzi o referendum, zaczyna się przyjmować.
To chcę pana od razu zapytać, czy przeważą nasze argumenty o tym, że jednak pomagamy, mówi się tutaj o Ukraińcach, których ponad milion przybyło do naszego kraju, czy jednak niestety Komisja Europejska będzie konsekwentna i na przykład wymierzy karę. I to sowitą. Przypomnijmy 250 tysięcy chyba za jednego nieprzyjętego uchodźcy.
Nie łączył tych dwóch spraw, imigrantów czy z Ukrainy, którzy tutaj przyjeżdżają w całkiem innym celu niż imigranci, którzy na życzenie Niemiec, pani Angeli Merkel, pojawiają się głównie w Niemczech. Wtedy nikt nas nie pytał o to, czy taka ilość imigrantów ma się w Europie pojawić, a nagle solidarnościowo mamy podzielić się tą liczbą. My chcemy zadać pytanie obywatelom i chcemy, żeby to Polacy opowiedzieli się. Według ostatnich sondaży około 70% Polaków nie życzy sobie imigrantów w Polsce i my jako ruch obywatelski chcemy, aby to zdanie i rząd polski i prezydent brali pod uwagę. Jeszcze ważna rzecz to, że takie referendum dałoby dużo większy mandat w negocjacjach i rządowi, i prezydentowi, i zamknęłoby usta Junckerowi i jego kolegom z Komisji Europejskiej.
Że oto jest wola narodu właśnie. Oczywiście. Tak, w ten sposób. Przemysław Słowik, Nowoczesny.
Tak jak z edukacją.
Tak, znaczy temat imigrantów już był tyle
wielokrotnie tutaj poruszany, między innymi tutaj też w studiu. Mam wrażenie, że ostatnio co tydzień ten temat jest.
No, ale też wszystko nowe zostało powiedziane.
Nowe elementy, zgadza się. Jeśli chodzi o samą procedurę, to tutaj wiem, że nie tylko Polska, ale również i Węgry zostały, względem Węgier została wszczęta procedura, więc to nie jest tak, że tylko chodzi o nas, ale o te kraje, które najbardziej jakby się wzbraniają i nie zrobiły nic w kwestii przyjęcia imigrantów jeszcze po swojej stronie. Więc ponosimy konsekwencje tego, że nie dotrzymujemy obietnic i ustaleń, na które się zgadzamy. Unia Europejska to nie jest tylko wspólnota, z której można brać, ale to wspólnota, do której też trzeba coś dawać od siebie. Jeśli deklarujemy się, że działamy razem, to powinniśmy konsekwentnie do tego dążyć. Wracanie do tych 11 tysięcy imigrantów, do tego, że nie możemy ich przyjąć, no nie wiem, no to jest po prostu atakowanie tutaj imigrantów i granie strachem. Tak naprawdę Polska by tego kompletnie nie odczuła, a mówienie o referendum tutaj przez Kukiz15, ja trochę nie wierzę w te referenda od Kukiz15, bo kiedy było referendum ostatnie z trzema pytaniami, jeszcze pamiętamy przed kampanią prezydencką, to Kukiz nagle zapomniał o tym, że referendum jest, był takim zwolennikiem wszystkich referendów, żeby dać możliwość wypowiedzi dla Polaków, a kiedy to referendum faktycznie było, to była kompletnie zerowa reakcja, żeby ludzi zachęcić do wzięcia udziału w tym referendum i tak naprawdę frekwencyjnie ono upadło.
Po stronie referendum i tego, co chcą powiedzieć obywatele, także tutaj...
Tak, ale jak było referendum, to nie promowaliście tego referendum, a mówiliście, że tak bardzo chcieliście referendum choć bojowy, a nie promowaliście, więc tutaj bym był ostrożny.
Ja osobiście promowałem, bo jestem zwolennikiem jogów, ale to
bardzo łaska.
Dobrze, ostatnie zdanie, panie Przemysławie.
Uważam,
czy grożą nam kary? Czy jednak zapłacimy za to, że nie przyjmiemy uchodźców? To takie może pytanie.
Myślę, że grożą, jeśli tak się ustaliliśmy, że podejmiemy się pomocy.
Czy może inaczej, czy zapłacimy? O tak. To że grożą, to w sumie wiemy.
To już decyduje polski rząd, czy zapłacimy, znając postawę rządu i to, jak bardzo idzie na spięcie z Unią Europejską, to pewnie będzie się temu przeciwstawiać. Pytanie, jakie wtedy poniesiemy konsekwencje kolejnego przeciwstawiania się Unii. Czy czasem sami nie stracimy jakichś środków, bo jak na razie tracimy już swoją pozycję w Europie. Za chwilę możemy odczuć to jeszcze bardziej na zasadzie funduszy, które mogą być skrócone po prostu.
Tomasz Grodzki, senator Platformy Obywatelskiej.
Muszę powiedzieć, że słucham tego, tej rozpętywania, tej psychozy imigranckiej, antyimigranckiej w momencie, kiedy nie ma tu żadnego imigranta, z dużym zażenowaniem. Zwłaszcza w Szczecinie. To jest miasto uchodźców. Tu osiedlili się ludzie wygnani ze swoich siedzib, którzy musieli opuścić swoje domy. I już pomijam głosy hierarchów. W Boże Ciało padło takie zdanie, że imigrant, uchodźca ma twarz Chrystusa. I trzeba to brać pod uwagę. To koledze z Kukiza chciałbym przypomnieć, że człowiekiem, który przeszczepia wątroby i ratuje życie Polaków w Szczecinie, to jest imigrant z Syrii, dr Samir Zair. I mówienie, że nie chcemy imigrantów, jest to daleko idące uproszczenie i moim zdaniem brak elementarnego chrześcijańskiego współczucia dla ludzi wygnanych. Natomiast jeśli chodzi o kary, to trzeba powiedzieć, że ta procedura trwa latami. Kara rzędu kilku milionów dla państwa 40-milionowego nie jest szczególnie bolesna. Natomiast podziwiam tutaj zręczność słonia pana ministra Waszczykowskiego, bo Austria została zdjęta z listy, dlatego że zadeklarowała, że przyjmie 50 uchodźców. Więc gdybyśmy
my... wystarczy zadeklarować i
gdybyśmy
będziemy
my
mieć...
powiedzieli, że chcemy renegocjować tą kwotę, że nam się nie podoba 7 tysięcy, że może za dużo, że chcielibyśmy mniej. Natomiast to jest element ciągłego zwierania się z Unią Europejską i takiego przysłowiowego polskiego wymachiwania szabelką, że my im tu pokażemy, my się postawimy, zero to zero, podczas gdy tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością.
Jarosław Rzepa, PSL.
Szanowni Państwo, jak szybko zapominamy o historii, bo tak naprawdę niejednokrotnie nasze państwo, nasi obywatele doświadczali tego, że byliśmy przyjmowani przez inne kraje. A dzisiaj jak gdyby stoimy w całkowicie kontrze. Natomiast bardzo mnie martwi też solidarność, która chyba już europejska, która dawno już gdzieś odeszła w jakąś do historii, można powiedzieć. bierzemy, ale też negujemy to, co dobre z Unii Europejskiej. Mówię tu o środkach, a to, na co się godzimy wspólnie, to tylko przedstawiamy z jednej strony. Ja tutaj myślę, że bardzo ważny głos polskiego Kościoła, który, przypomnijmy, że na samym początku zaapelował do swojej właściwie proboszczy o przyjmowanie co najmniej jednej rodziny do każdej parafii. To są słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka. Polski Kościół nie zrobił nic. To jest fakt. Dlatego też wydaje mi się, że gdybyśmy bardziej byli solidarni, gdybyśmy popatrzyli to, co PSL mówi na ten temat, że przyjmujemy dzieci, żony, matki, które uciekają od bomb, to jest chyba jak najbardziej uzasadnione. Natomiast to, co się dzieje tam, to, co rząd mówi o pomocy śmiesznej, 5 milionów złotych, co to jest? To są po prostu w takiej nomenklaturze, można powiedzieć, że w województwie wydajemy na wiele ważniejszych spraw znacznie większe środki, a tutaj mówienie, że my pomagamy tam na miejscu. No, przepraszam bardzo, jeżeli ta pomoc byłaby naprawdę rzeczywista, to moglibyśmy mówić o faktycznej pomocy w miejscu. Też się zgadzam, że powinniśmy pomagać tam, gdzie ten konflikt właśnie rozpoczął się, czy też ma miejsce. Natomiast wydaje mi się, że więcej solidarności europejskiej, a dla Polski byłoby to na pewno bardziej korzystne. I chyba być może ten konflikt, który ma obecnie na Prawo i Sprawiedliwość z Kościołem w tej kwestii, myślę, że być może, że tutaj wreszcie zmieni się ta polityka.
Pan minister Marek Mucha, Prawo i Sprawiedliwość.
Paweł Mucha, tu prostuję pana redaktora, muszę częściej przychodzić.
Właśnie, bo za rzadko pan bywa, panie ministrze, i dlatego nie wiedza się nie
uchwala. Tak. W Warszawie
częściej. Panie redaktorze, Paweł Mucha. Kilka kontekstów. To jest tak, że w zeszłym roku Polska wydatkowała 100-kilkadziesiąt milionów, jeżeli chodzi o kwestie związane na wsparcie tak zwanego instrumentu tureckiego i na pomoc na miejscu. Kilkuset polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej zaangażowanych także w Grecji, jeżeli chodzi o agencję Frontex i kwestię związaną z ochroną granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w tym kluczowym miejscu, gdzie my mamy do czynienia z napływem fal migrantów i kilka rzeczy bym też rozróżniał. Naprawdę niewielki odsetek uchodźców w sensie prawno-międzynarodowym, ogromne rzesze migrantów i informacje, które wszyscy znamy, że rzesza potencjalnie 6 milionów migrantów ekonomicznych, którzy także chcieliby do Europy w nielegalny sposób dotrzeć, zorganizowane grupy przestępcze, które są przygotowane do tego, żeby dokonywać tego rodzaju przerzutów. I moim zdaniem nieracjonalna decyzja rządu pani Ewy Kopacz, która wyłamując się wtedy z Solidarności Grupy Wyszehradzkiej, zgodziła się na przyjęcie kilku tysięcy migrantów do Polski, kiedy mamy tego rodzaju doświadczenia i wiedzę, że te osoby, które dobrowolnie były do Polski zapraszane, czy które nawet trafiały do Polski, mówię tutaj o migrantach, czy potencjalnie rzekomych także uchodźcach, w Polsce nie chciały przebywać i z Polski się szybko ewakuowały. Były takie sytuacje na pograniczu polsko-niemieckim, także na Dolnym Śląsku, kiedy na zaproszenie pojawiły się osoby, które bardzo szybko się przemieściły do Niemiec. Nie ma zgody na przymusową relokację, dlatego że przymusowa relokacja i jest sprzeczna z prawami człowieka, i jest sprzeczna z zdrowym rozsądkiem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bardzo mocno i wyraźnie wskazywał, że oczywiście Polska powinna działać na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, powinniśmy udzielać wsparcia na miejscu, powinniśmy wspierać Frontex, powinniśmy działać na rzecz uszczelnienia granic zewnętrznych Unii Europejskiej, ale tego rodzaju rozwiązanie, że my z tych 160 tysięcy osób, które w pierwszej partii były podzielone w ramach tego porozumienia dwa lata temu, rozlokujemy przymusowo w państwach europejskich, niezależnie od tego, czy te osoby chcą w danym państwie członkowskim przebywać, czy nie, to nie jest żaden wariant racjonalnego działania, to nie jest żadna droga rozwiązania problemu. Co więcej, to jest wskazanie tego rodzaju, że niezależnie od tego, czy przybyłeś do Europy legalnie, czy nielegalnie, jakie są uwarunkowania, ja już nie będę mówił o kwestiach związanych z bezpieczeństwem, o kwestiach związanych z wiekiem, o kwestiach związanych z tysiącami osób niezidentyfikowanych, które trafiły chociażby do Skandynawii, potem się przemieszczały w rozmaitych kierunkach. Nie będę mówił o infiltracji przez grupy terrorystyczne, grupy przestępcze pod pozorem rzekomych migrantów, trafiali do Europy ludzie, czy wracali do Europy ludzie, którzy potem organizowali tutaj zamachy terrorystyczne. Kluczowe dla mnie jest skazanie stanowiska polskiego społeczeństwa. Polskie społeczeństwo w zdecydowanej większości jest przeciwne przymusowej relokacji migrantów.
Czyli będzie poparty, rozumiem, wniosek Kukiza o referendum.
O tym, że może to być tematem referendum, mówił także pan prezydent w kontekście wyborów parlamentarnych, ponieważ pan prezydent podnosił, dzisiaj nie ulega żadnej wątpliwości stanowisko polskiego rządu, stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, także stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej, ale na przyszłość, gdybyśmy decydowali w wyborach parlamentarnych, tego rodzaju rozstrzygnięcie w głosowaniu powszechnym, które będzie polegało na wyrażeniu powszechnego, publicznego głosu co do tego, jakie jest stanowisko polskiego społeczeństwa, no wiemy pewnie, jakiego można się spodziewać, będzie wiążące dla kolejnej władzy, niezależnie czy to będzie władza Prawa i Sprawiedliwości, czy jakaś inna konfiguracja polityczna. My musimy dzisiaj skupić się na rozwiązywaniu problemów europejskich, a tego rodzaju dyktat decydentów brukselskich, którzy przymusowo chcą kogoś relokować, no to moim zdaniem jest też i niehumanitarne, i nieludzkie, bo jeżeli byśmy mieli tego rodzaju sytuację, że uchodźca szuka pomocy w Polsce, to takie decyzje też są wydawane przez polski rząd.
To ta przynależność jest przymusowa do relokacja kraju, panie ministrze, jest o tyle istotna, że według takich pomysłów, o których się mówi, uchodźca, który będzie, że tak powiem, przypisany do Polski, który będzie przyjęty przez Polskę, mimo że on się przemieści do Niemiec, Skandynawii, on i tak będzie wtedy relokowany do naszego
właśnie,
kraju.
To jest nieracjonalne, bo osoba, która chciała dotrzeć do Europy, nie miała na myśli tego, że chce przebywać w Szczecinie, w Gryfinie czy w Stargardzie, i utrzymywanie tutaj tych osób pod przymusem, pod strażą, w jakichś zamkniętych ośrodkach, tego rodzaju rozwiązania no są absolutnie absurdalne.
Tomasz Grodzki, Platforma Obywatelska.
Odwracamy tu pojęcia, bo mówimy o tym, że stanowisko rządu jest w tej materii irracjonalne, ponieważ ja mam proste pytanie. Co się stanie dla Polsce, jeżeli na przykład przyjmiemy tu, nie wiem, 1000, 2000, 7000 emigrantów? Czy nas zislamizują? Jeżeli boimy się islamizacji przez 7000 ludzi, to znaczy, że 1000-letnie podwaliny chrześcijaństwa w naszym kraju uważamy za słabe, i to jest argument kompletnie chybiony. Bo przeszło przez ten kraj, przez nasz kraj 120 tysięcy Czeczeńców, w większości muzułmanów, i nic się nie stało. Część z nich zostało i pracuje, tworząc polski PKB. Dlatego pytanie jest proste. Dlaczego tak upieramy się, żeby nie przyjmować żadnego uchodźcy, gdzie dyplomacja polega na szukaniu kompromisów? I ostatnia uwaga to jest taka, że skoro w sprawie milionów polskich dzieci, ponad 900 tysięcy obywateli złożyło podpisy z wnioskiem o referendum i pan marszałek nie chce tego referendum, to dlaczego ma być referendum o 7 tysięcy uchodźców, gdzie nie ma do tej pory zebranych podpisów? I no, jest to typowe, instrumentalne traktowanie polityki. Czemu się przeciwstawiam?
Mariusz Kuchta, Kukiz 15.
Panie senatorze, no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w ilości tych 7 tysięcy imigrantów przyjedzie 7 potencjalnych terrorystów, no czy 17,
ale absurd.
Dobrze, panowie zagwarantują nam to, tak? Ja myślę, może no,
ale
tutaj
to jest
zagwarantujecie
kamyk,
panowie, że...
Panowie, ale to jest kamyk jednak do obecnego... Panowie, ale to jest kamyk do obecnych służb, obecnego rządu. No, pytanie, czy jesteśmy w stanie sprawdzić tożsamość. Ci, którzy byli na przykład we Włoszech czy na Bałkanach, przedstawiciele służb granicznych mówią, że na przykład były przypadki, że obywatel nie wiadomo jakiego kraju miał przy sobie kilkanaście na przykład paszportów. No.
Oczywiście. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, pan marszałek mówi o kobietach, dzieciach. Tutaj też kobiety, potencjalnie nie jesteśmy w stanie na tą chwilę odpowiedzieć na pytanie, czy w tej ilości imigrantów nie przyjeżdżają do Polski potencjalni terroryści. To po pierwsze. Druga rzecz. Pan marszałek odnosi się do Solidarności Europejskiej. Solidarność Europejska, jeżeli chodzi o imigrantów, tak, ale jeżeli chodzi o inne sprawy, rurociąg Nord Stream 2, to już tej Solidarności nie
Właśnie
widzę.
Właśnie o tym wątku za chwilę
ale
chciałbym.
Jeszcze i trzecia rzecz. Tu upieram się przy tym referendum, i to nie jest referendum, tak jak pan senator mówi, o 7 tysięcy imigrantów, tylko referendum o wypowiedzenie się. Nie rozumiecie tego, bo referendum o wypowiedzenie się obywateli polskich. W wielu różnych kwestiach, akurat w tym momencie, w kwestii imigrantów. I ostatnia rzecz, to taka bardziej prywatna. Mój przyjaciel z Kielc zadzwonił do mnie wczoraj. W Kielcach odbywają się Mistrzostwa Europy. Teraz i do Kielc przyjechała bardzo duża grupa szwedzkich kibiców.
Których
i
można zobaczyć na przykład ich wyczyny na Twitterze.
I on
na przykład
u siebie ma w domu dwóch takich kibiców i oni są zachwyceni Polską. Oni są zachwyceni tym, że mówią, u was jest tak pięknie. My jesteśmy krajem, do którego przyjeżdżają Europejczycy z zachodu
i nas przyjadą.
I nas za to chwalą, że u nas nie ma takiej ilości. Nie mówimy o przyjmowaniu. Nie rozumieją panowie, o czym mówię. Nie rozumieją.
Nie, to troszkę sobie żartujemy, panie Maruszu, ale generalnie nie. Okej, tu jest pełna zgoda co do powagi tego tematu. Paweł Mucha raz jeszcze.
Kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o referendum w sprawie edukacji, no to mamy do czynienia z taką sytuacją, że reforma jest wdrażana, jest przyjmowana przez samorządy i była jednym z głównych haseł programowych kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało zmiany w edukacji, likwidację gimnazjów i post factum organizowanie referendum, które miałoby dotyczyć kwestii odwrócenia skutków reformy, która jest wdrażana, no jest po prostu nieracjonalne. To jest moje przekonanie, bo na tej zasadzie dowolną ustawę, którą przeprocedujemy w parlamencie, tak, możemy potem czynić przedmiotem.
Pan minister mówi,
możemy czynić,
edukacji,
możemy czynić przedmiotem debaty.
Okay, jeżeli chodzi o kwestie referendum.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z sytuacją migrantów. Panie profesorze, nie padły tutaj żadne racjonalne argumenty za przymusową relokacją. I przymusowa relokacja nie jest żadnym rozwiązaniem. Oczywiście dzisiaj Polska jest zaangażowana w bardzo istotnym stopniu we wsparcie chociażby dla Ukrainy. Mamy około 1 000 000 Ukraińców, także Ukraińców z terenów dzisiaj, gdzie się toczą działania zbrojne, także z terenów zagrożonych wojną. I ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o pomoc udzielaną przez Polakom także w różnych okresach historii, w różnych miejscach na świecie, ale także pomoc udzielaną przez Polaków. Ja jednak widzę istotną różnicę między falą emigracji polskiej, która nie niosła z sobą zagrożenia zamachami terrorystycznymi, która nie niosła z sobą zagrożeń takich, które dzisiaj mamy w całej Europie. Mamy enklawy wyłączone, nad którymi określone państwa nie mają żadnej kontroli. Dzisiaj Unia Europejska, jeżeli chce funkcjonować sprawnie, musi rozwiązać problem związany z falą migrantów ekonomicznych, ale przymusowe relokacje kolejnych partii wbrew woli tych osób do określonych państw członkowskich to jest założenie absolutnie karkołomne, absolutnie nieracjonalne i nie ma na to też zgody europejskich społeczeństw. Zobaczcie państwo, że to, co się działo gdzieś 2 lata temu, kiedy pojawiały się manifestacje poparcia na dworcach w miastach niemieckich, dzisiaj się już nie zdarza. Mieliśmy 1000 złych wydarzeń, począwszy od małych konfliktów przez duże konflikty, ale także przez zamachy terrorystyczne w Europie, które wskazują na to, że to otwarte zaproszenie do tego, żeby przekraczać granice bez przestrzegania prawa jest nieracjonalne. Ja przypomnę, uchodźcą będzie ten w sensie prawno-międzynarodowym, który trafia do pierwszego bezpiecznego miejsca pobytu, gdzie może swobodnie funkcjonować. No trudno uznać, że Polska będzie uchodźcą dla tych osób, które z Afryki, które z Azji przedostają się przez wiele państw europejskich.
Bo tu jest miałyby tu być przymusowo osiedlone. Czy imigrant, prawda?
I wiem, że jest też... Panie ministrze, panie profesorze. Ja tego minutkę. Bardzo szanuję pana ministra. Jako ministra w Najwyższym Urzędzie Rzeczpospolitej, ale naprawdę nie hodujmy tej ksenofobii. Ile podobno najwięcej przestępstw drobnych w Wielkiej Brytanii odsetkowo robią Polacy? Ilu z tej fali tych biednych uchodźców, ilu jest odpowiedzialnych za zamachy? To są wszystko obywatele krajów, gdzie te zamachy się zdarzyły.
Więc minuta minęła, panie profesorze. Przemysław Słowik, Nowoczesna. Panowie.
Panie ministrze, ja mam wrażenie, jak słucham pana ministra, że to za chwilę będzie tak, że ci imigranci tak naprawdę oni nie chcą do nas przyjeżdżać i to dlatego my ich nie przyjmujemy. Takie
może referendum imigrantów na przykład.
Ale to może najpierw ich zaproszę i pozwól mi przyjechać i później zobaczymy.
Ale tu ich nikt nie zaprasza, to jest przymusowa relokacja.
No właśnie, tu jest ten problem.
A powinniśmy
ich zaprosić, żeby im pomóc i uratować ich z działań wojennych. Ale nie, jest jeden bardzo ważny element, o którym pan minister mówił, odnośnie Ukrainy i tych uchodźców. Bo jak to jest? Zgadzamy się na imigrantów ekonomicznych, czy się nie zgadzamy, panie ministrze? Zgadzamy się?
Ja panu mówię, że nie ma zgody na przymusową relokację.
Ale na imigrantów
mówimy
ekonomicznych, czy się
na
zgadzamy?
Przymusową relokację.
Nie,
a te osoby, które przybywają do Polski legalnie, oczywiście, że są tutaj zapraszane. Co więcej, Polska przestrzega zobowiązań międzynarodowych, kiedy mamy
czyli
potrzeby
związane
ze statusem uchodźców.
Imigranci ekonomiczni z Ukrainy są okej, ale jak mamy uchodźców przyjąć z terenów wojennych z krajów Bliskiego Wschodu, to już nie jest okej.
Ilu
prawda?
Tam jest tych uchodźców?
A ilu przyjęliśmy imigrantów ekonomicznych z Ukrainy?
Ilu jest tam tych uchodźców?
A pytanie,
czy z Ukrainy trafiają do nas ludzie legalnie, czy nie legalnie?
Ale nie gwarantuję na to, że panowie, ja przerwę ten spór.
Sam sposób.
Jeszcze jedno zdanie, Jarosław Rzepa, PSL.
Szanowni Państwo, tak naprawdę przy całej tej dyskusji, która trwa, niestety Polska może być odnieść skutki tego naszego zdecydowanego stanowiska. Uważam, że niekoniecznie powinniśmy się w ten sposób zachowywać. Trwają początek rozmów na temat nowej perspektywy, w ogóle jaka ona ma być, czy ona w ogóle będzie, bo uważam, że mamy ogromny konflikt w Komisji Europejskiej. Być może Europa dwóch prędkości to może być początek końca. I Polska tutaj, moim zdaniem, w interesie naszym zachowuje się irracjonalnie. Natomiast nadal bym jednak nawiązywał do tych moich wcześniejszych słów o tej solidarności, o pamięci, o historii. No i nie odpowiedział mi pan minister na temat tutaj roli polskiego kościoła i konfliktu, który myślę, że Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie w swojej polityce ma. A zobaczmy, że to, co Prawo i Sprawiedliwość robi, to jest po prostu gra polityczna, straszenie Polaków.
Pytanie od razu, panie marszałku.
Tym wszystkim.
Czy może my wiemy, o co chodzi Unii Europejskiej? Tutaj już został taki wątek ekonomiczny w całym tym, można powiedzieć, niezwiązanym z ekonomią problemie uchodźców tak naprawdę. Rząd Beaty Szydło, mnie to zafrapowało, jest atakowany publicznie przez Komisję Europejską, ale i polityków niemieckich za sprzeciw wobec przyjmowania imigrantów. Tak naprawdę Niemców jednak potężnie irytuje samodzielna polityka energetyczna prowadzona przez Polskę. Tak pisze europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Powołuje się tutaj na słowa również pana ministra Naimskiego, który mówi tak: o źródłach dostaw energii do Polski decyduje wyłącznie polski rząd w ten sposób. Pełnomocnik komentuje stanowisko polityków Austrii i Niemiec, którzy mówią tak, dostawy energii do Polski są sprawą Europy, a nie USA. Przypomnijmy dwóch ministrów, szef MSZ-u Niemiec Sigmar Gabriel i szef MSZ-u Austrii napisali, że dostawy energii do Europy są sprawą Europy, nie Stanów Zjednoczonych Ameryki. To jest przytyczek w naszą stronę za na przykład ostatnią dostawę gazu amerykańskiego. Pytanie jest takie, czy jednak w całym tym problemie również szeroko dyskutowanym w kontekście imigrantów. Nie chodzi znowu o ekonomię, a nie o problem społeczny. Tomasz Grodzki.
Prawie zawsze chodzi o pieniądze. Rozumiem, że zmieniamy temat imigrantów, chociaż on ma podwaliny ekonomiczne silniejsze niż nam się wydaje. Z jednej i z drugiej strony, bo większość ludzi marzy o tym, żeby żyć spokojnie, dorobić się, wykształcić dzieci, mieć jakiś domek i samochód, a promil terrorystów to od tego są służby każdego państwa, żeby ich wyłapać i wyeliminować. Natomiast jeśli
idzie o... Pan europoseł nie ma przypadkiem trochę racji, że jest to element nacisku teraz na Polskę.
To znaczy przypomnę, że zainicjował budowę gazoportu świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Gazoport wybudował rząd PO-PSL i dywersyfikacja dostaw gazu jest bez wątpienia zjawiskiem korzystnym. Natomiast jeżeli porozmawia pan z fachowcami z tej branży, to się okazuje, że to nie jest wszystko takie proste, bo jeden gaz jest tańszy, drugi jest droższy, jeden jest bardziej zasiarczony, drugi mniej. A było parę dni temu niezwykle ważne wydarzenie dla Szczecina, mianowicie uzyskanie pełnej gotowości dowódczej przez Korpus Północno-Zachodni NATO, gdzie z rządu nie było nikogo. Był szef sztabu generalnego. To też mnie zaniepokoiło. To się wpisywało w taką tendencję jakby separowanie się od NATO i od Unii Europejskiej. Ale było to niezwykle ważne wydarzenie. I rozmawiałem z ambasadorem Danii, bo było tam kilkunastu ambasadorów. I on mówi do mnie tak. Wy chcecie rurę z Norwegii, którą trzeba przekopać przez całą Danię. I na to musi wydać zgodę parlament duński, gdyż takie jest prawodawstwo. A jednocześnie, używając słów pana Berczyńskiego, wykańczacie firmę Falck, wypychając ją z rynku ratownictwa, a Falck w Danii jest to potęga. I mam apel do pana ministra Muchy, żeby się nad tym zastanowić, bo upaństwawianie całej służby ratowniczej, wypychanie dużego koncernu duńskiego z jednej strony, robimy to w sposób dość brutalny, a mogę opowiedzieć o szczegółach, a z drugiej strony oczekujemy, że parlament duński zgodzi się na przekopanie całej Danii, żebyśmy doprowadzili rurę ze złóż norweskich. No, to jest typowy przykład ostatniej polityki zagranicznej prowadzonej przez ministra Waszczykowskiego. My wam robimy wbrew, a wy macie nam iść
na
rękę.
No tak, panie senatorze, no ale memorandum, przede mną informacja, zostało podpisane o współpracy pomiędzy Polską a Danią na budowę
tak,
tego.
Tak, ale decyzja zapadnie w parlamencie. Właśnie o tym mi mówił pan ambasador Mikkelsen, że no nie może być tak, że oczekujecie od Duńczyków dużego gestu, bo oni są niezwykle wrażliwi na tym punkcie środowiska, natury i tak dalej, a jednocześnie nie wykonujecie nawet drobnego gestu ze swojej strony. No to bardzo obrazuje politykę obecnego rządu, a zwłaszcza resortu spraw zagranicznych.
Tak patrzę na pana marszałka Rzepę, no ale na przykład biznes duński, jeśli chodzi o na przykład firmy obracające czy gospodarujące na polskiej ziemi, no to jednak potęga, więc może to jest jakieś koło ratunkowe, które rzucamy Duńczykom na przykład. W tej kwestii, no, wywołanej przez pana senatora.
Ja myślę, że przede wszystkim umiejętna polityka zagraniczna. To jest właściwie klucz do sukcesu. I myślę, że tu powinniśmy przede wszystkim być bardzo ostrożni w podejmowaniu. Wspomniał pan o europośle Kuźmiuku.
Tak, i bardzo mi, jak pan komentuje jego słowa, czy może mieć odrobinę racji?
Ja trochę cofnę do jego niedawnej decyzji o wstrzymaniu się na uwolnieniu kontyngentu ukraińskiej kukurydzy, pszenicy. Przecież to będzie cios dla naszych rolników. A Prawo i Sprawiedliwość, wyrażając, po prostu wstrzymując się, tak naprawdę pozwoliło na to, że ta kukurydza i że ta pszenica popłynie po tegorocznych żniwach do Polski. No przecież to jest cios w nasze rolnictwo i nie ma co tego ukrywać. Zobaczymy, jakie będą ceny i jaka będzie reakcja. Natomiast uważam, że tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, powinniśmy uwzględniać wszystkie aspekty. Powinniśmy też wiedzieć o tym, że robimy interesy z wieloma krajami, musimy z nimi współpracować, są naszymi sąsiadami i nie powinniśmy w żaden sposób, mając na względzie większe interesy Polski, a takim jest bezpieczeństwo energetyczne czy dywersyfikacja, powinniśmy jednak odpowiednio tą politykę zagraniczną kreować.
To może w tej kolejności pan Przemysław Sowik, Nowoczesna, jak pan czyta takie stwierdzenie, że tutaj jednak
że to jest
próbujemy
presja,
tak? Tak, imigrantami trochę wywierać presję.
Węgry i Czechy też za nasz gazoport karają?
No nie, ale przynajmniej w przypadku Polski tak. Tak
nie,
twierdzi
no to
pan
myślę, to jest absurdalne stwierdzenie. No przecież to nie jest sytuacja, która trwa teraz, ale kryzys imigrantów trwa już ponad 2 lata, więc związanie tego z jakimkolwiek tutaj działaniem na rzecz naszej energetyki jest kompletnie bezpodstawne. Jest próbą naginania rzeczywistości. Ale jeśli chodzi o te drobne gesty, to myślę, że te gesty się dzieją, bo to, że będziemy mieli Baltic Pipe akurat, to bardzo dobrze. Będziemy mieli nowe źródło niezależne dostaw gazu. Ale przy okazji okazuje się, że prawdopodobnie tym gestem w stronę Duńczyków jest zmiana ustawy odnośnie farm wiatrowych i podatku od tych farm, co jak wiemy w 2016 roku wprowadzone zmiany przez PiS spowodowały, że farmy wiatrowe w Polsce przestały się rozwijać. Teren, na którym można stawiać farmy, to jest 1% Polski w tej chwili, więc praktycznie nie ma możliwości, żeby stawiać nowe farmy wiatrowe. A podatek wzrósł o tyle, że nie chodzi już tylko o podatek od podstawy samej takiego wiatraka, ale liczone jest również cała budowla łącznie z łopatami tego wiatraka. Wiemy, że to prawo za chwilę się zmieni i wróci do tego, gdzie będzie liczona tylko podstawa. No i tak naprawdę będzie to z korzyścią dla firm duńskich, które będą stawiać farmy wiatrowe prawdopodobnie na Bałtyku. Oczywiście dobrze, że będziemy mieli nowe źródła energii, kolejne, ale dlaczego w tym wypadku to nie my Polacy na tym zyskujemy bezpośrednio? Czemu nie polskie firmy są w to zaangażowane? I gdzie ten narodowy patriotyzm, który tak PiS
zawsze pokazuje, że jest najważniejszy dla niego. Gdzie on tutaj w wymiarze ekonomicznym jest?
Zaraz odpowiedź, na razie pan Mariusz Kuchta, Kukiz 15. Na ile to jest właśnie wywieranie presji poprzez ekonomię? Jeśli nie przyjmiecie imigrantów, to my, nie wiem, będziemy inaczej na przykład naszą politykę energetyczną formułować, tworzyć inne kwestie.
W przeciwieństwie tutaj do pana z Nowoczesnej, to uważam, że jest taka groźba, bo Unia Europejska potrafi się odegrać i Komisja Europejska może...
Może
tak, natomiast musimy robić wszystko, żeby tutaj i w Parlamencie Europejskim dawać znać, że jesteśmy za współpracą w ramach Unii Europejskiej, natomiast jesteśmy krajem niezależnym. No i chodzi o to, żeby ta niezależność również była energetyczna, żeby pokazywać. Dlatego, tak jak tu siedzimy chyba wszyscy, to jesteśmy zgodni, że ten rurociąg z Norwegii jest potrzebny. Z tego, co czytałem, to on już jest, prace są w fazie zbierania zapotrzebowania, tak, bo tam jest potrzebne, potrzebne są informacje, ile takiego gazu będzie można przesyłać. W planach jest rok 2022, dlatego tu myślę, że to dobre posunięcia. Natomiast no, niedobrą rzeczą jest, że jest ten drugi rurociąg, którego nikt z nami za bardzo nie omawia. No i on gdzieś tam omija Polskę i on jest jakimś tam zagrożeniem dla nas. Dlatego no, duża praca po stronie parlamentarzystów w Europarlamencie i myślę, że to tam trzeba dawać znać o tym, że nie jesteśmy zadowoleni z Nord Stream 2, a te inne aspekty tego, żeby być niezależnym energetycznie, gazowo, no, będziemy czynić.
Paweł Mucha, minister.
Kilka najpierw sprostowań do pana profesora. Oczywiście jest tak, że gazoport zainicjował pan prezydent Lech Kaczyński, natomiast z czasów rządu pana premiera Donalda Tuska, najpierw pamiętam dwuletnie oczekiwanie na to, żeby podjąć decyzję polityczną o kontynuacji tej inwestycji, a potem wieloletnie opóźnienia w oddaniu tej inwestycji. A jeżeli chodzi o Baltic Pipe, to pamiętam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 rozpoczynał te działania. One były bardzo zaawansowane, a potem na skutek decyzji politycznych właśnie pana premiera Tuska te prace nie były kontynuowane. Bardzo dobrze, że wracamy do inwestycji związanej z
Baltic Pipe. Ale panie ministrze, to chyba też historia wcześniejsza.
Była i wcześniejsza, ale ja mówię o pracach także pana ministra Piotra Naimskiego, który w tym okresie 2005-2007 te rozmowy podejmował. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że memorandum, które jest podpisane przez premiera duńskiego rządu, który ma większość, przypomnę panie profesorze, jednak duński rząd cieszy się poparciem większości parlamentarnej w Danii i pani premier Beaty Szydło, będą skutkować tym, o czym tu przed chwilą była mowa, że w 2022 roku będziemy mogli liczyć na to, że ten wachlarz, jeżeli chodzi o źródła dostaw gazu do Polski, będzie szerszy i będzie uwzględniał także gaz norweski i będzie to połączenie trwałym elementem dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, ale także bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że to, że powstał gazoport w Świnoujściu, że gazoport jest niezwykle wykorzystywany, że otwiera się na źródła potencjalnie, poza tym, że jest dostawa amerykańska już jedna zrealizowana. Wiemy, że w lipcu będzie kolejna dostawa amerykańska. Wiemy, że są źródła dostaw z Kataru. Mówi się także o wątku norweskim. To są wszystko rzeczy, które są determinowane polską racją stanu i nie ulega żadnej wątpliwości, że polityka energetyczna dzisiaj prowadzona przez obecny rząd wpisuje się w elementy budowy trwałego bezpieczeństwa energetycznego dla Polski. A sytuacja związana z działaniami poprzedniej ekipy rządowej, no niestety była uwarunkowana bardzo licznymi, bym powiedział, odstępstwami od interesu naszego publicznego na rzecz rozmaitych i to niekiedy karier osobistych, a niekiedy rozmaitych dyskusji, które były tworzone w wątku bilateralnym, jeżeli chodzi o nasze usytuowanie jako gospodarki niestety zależnej. No nie byliśmy traktowani jako poważny partner w Europie, sami sobie określaliśmy ten status niestety jako takiego państwa, które odgrywa mniejszą rolę. Jeżeli chodzi o obecną politykę zagraniczną, dla mnie nie ulega wątpliwości, że sytuacja tego rodzaju, że w Polsce są wojska amerykańskie, że mamy zrealizowane postanowienia szczytu NATO właśnie. Prezydent kilkukrotnie był, panie profesorze, w korpusie w Szczecinie. Jest dowództwo w Elblągu budowane. Dzisiaj mamy kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, zarówno w formacie dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, jak i w formacie wojsk natowskich. Mamy Polskę jako lidera inicjatywy Trójmorza. Mamy wdrożone postanowienia szczytu, który się odbywał pod prezydencją pana prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie. Mamy sytuację związaną z polskim członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Mamy lidera Polski, jeżeli chodzi o kwestie związane z polityką bezpieczeństwa, polityką gospodarczą Europy Środkowo-Wschodniej, ale całej strefy Trójmorza, więc no, te stwierdzenia czy wypowiedzi, które pan profesor wskazuje, no, moim zdaniem są głęboko nietrafne i niesłuszne.
Co takiego powiedziałem nietrafnego, że co, że PO i PSL nie wybudowały gazoportu? Gdyby go nie budowały, do dzisiaj by go nie było. No,
pan mówił o naszej malejącej roli w NATO, co nie polega na prawdzie.
Kto wybudował, kto bił pierwszy raz?
NATO jest dzisiaj naszym mocnym...
Jarosław Rzepa, PSL. Panowie, podłączymy mikrofony i zostawimy tylko panu wicemarszałkowi.
Energetycznym Polski, a tak naprawdę w 2016 roku na Pomorzu Zachodnim i w Polsce nie wybudowano żadnego choćby farmy wiatrowej czy wiatraka nawet pojedynczej, ponieważ prawo się tak zmieniło, że praktycznie zostało to zablokowane. Gminy już dzisiaj, ze strony gminy słyszę uwagi, że te podatki są zagrożone, ponieważ firmy już mają problemy z płaceniem rat kredytów za budowlę, nie mówiąc o dzierżawie dla właścicieli gruntów, na których są posadowione. Szanowni Państwo, 2020 rok, nasze zobowiązania wobec ilości energii odnawialnej. Może jednak warto pomyśleć o większym bezpieczeństwie energetycznym wewnętrznym, bo budując farmy, czy fotowoltaikę, czy budując biogaz, to tak naprawdę budujemy wewnętrzne, rozproszone źródła energii, a czy ten norweski gaz tak na samym końcu będzie pozbawiony jakichkolwiek politycznych możliwości nacisku? Czy to będzie Rosja, czy Norwegia? Czy to będzie tak niezależny całkowicie, że będziemy totalnie na 100% bezpieczni, że tą rurą zawsze ten gaz będzie biegł? Szanowni Państwo, może jednak popatrzmy o bezpieczeństwie do środka. Popatrzmy na polskich przedsiębiorców, na polskich rolników, którzy mogliby budować czy też to rozproszoną energetykę, a nie dzisiaj, gdzie totalnie żeśmy to zablokowali.
Nie wiem, w jakim stopniu polscy rolnicy budują polską energetykę, czy raczej rozmaici
interesariusze. Rozmaici interesariusze, może działacze PSL, którzy są zainteresowani określonymi
dzierżawą ziemi. Nie, no jest możliwe. Mikroinstalacji, panowie, mikroinstalacje. Walczmy, to ja panów pogodzę. Walczmy o mikroinstalacje.
Panowie. Ja mówię o interesach PSL-u, których wielokrotnie doświadczyłem w regionie, których dość wielokrotnie doświadczyłem przez działania pana marszałka.
Panie marszałku, za chwilę oddam głos. Panie marszałku, bo nie słychać pana. Panowie, bo nie słychać, to nic nam nie daje. Za chwilę.
Może mi pan marszałek odpowie, jakiej jestem narodowości, bo widzę, że ta retoryka tutaj pana marszałka Rzepy i stopień jego swobodnej wypowiedzi coraz bardziej jest oderwany od jakichkolwiek realiów. Może kolegę niech pan przywoła, który mnie pyta na antenie Polskiego Radia, jakiej jestem narodowości.
Trzymajmy poziom dyskusji.
Panie redaktorze, trzeba zapytać panów z Platformy Obywatelskiej i PSL-u o plan wygaszania elektrowni Dolna Odra. I nie opowiadać tutaj o interesach rozmaitych pana marszałka Rzepy, tylko zapytać o to, czy za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u mieliśmy tego rodzaju sytuację, że planowaliśmy wygaszanie wszystkich bloków w Dolnej Odrze bez inwestycji w Dolną Odrę. Polska energetyka oparta jest na węglu. Polski interes narodowy wskazuje na potrzebę inwestycji w energetykę konwencjonalną. Oczywiście kwestia związana z energetyką odnawialną także nie schodzi z planu, jeżeli chodzi o kwestie inwestycji energetycznych, ale kluczowe dla nas jest to, żeby na Pomorzu Zachodnim istniała i rozwijała się elektrownia Dolna Odra i to są działania podejmowane przez te władze, to są działania podejmowane przez koncern energetyczny PGE. A dywagacje na temat gazu, które sprowadzają się do tego, że lepiej było, kiedy nie mieliśmy żadnej alternatywy dla dostaw gazu z Rosji. No przepraszam, to jest nierozumne i nieracjonalne. Oczywiście, że korzystniej jest, to a propos wypowiedzi pana marszałka Rzepy, który ma wątpliwości, czy z Norwegii. No panie marszałku, korzystniej jest to, że dzisiaj funkcjonuje gazoport, że są dostawy z Kataru, że są dostawy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i naprawdę ta polityka budowana jest przez pana ministra Naimskiego i przez obecny polski rząd bardzo racjonalnie. Odpowiadając na pańskie pytanie, oczywiście, że jestem Polakiem, natomiast wie pan, poziom tej dyskusji jest po prostu żenujący. Chyba będę unikał wspólnych z panem dyskusji, bo to sensu wielkiego nie ma.
Proszę takich deklaracji nie składać, panie ministrze. Tomasz Grodzki, Platforma Obywatelska.
Panie ministrze, jest pan ministrem najwyższego urzędu, a nie, dzisiaj nie jest pan radny. Tutaj witamy pana jako ministra.
Radnym, tak.
Ja wiem, ale
mam
trzymajmy,
prawo powiedzieć, czy z panem chcę dyskutować.
Trzymajmy poziomu.
Ja być może, że coraz mniej będę miał ochotę z panem.
Proszę państwa.
Na szczęście są wakacje.
Jeśli idzie o rolników, to pana ministra odsyłam do Bawarii, gdzie na każdej stodole jest fotowoltaika wspierana funduszami. A myśmy w zeszłym roku...
Ale rolników dzisiaj farmy wiatrowe buduje.
Ale nie mówię to o farmach wiatrowych, tylko instalacje. A teraz nikt nie wybuduje.
A o czym się upominał pan marszałek Grzepa? O tych rolników, którzy budują farmy wiatrowe. No gdzie są ci rolnicy od farm wiatrowych?
Dobrze, i kończąc wątek, Tomasz Grodzki.
Jeśli idzie o Norwegię, jeśli idzie o Stany Zjednoczone, przypomnę, może to umknęło, co mówiłem na początku, gaz kosztuje. I pytanie, ile będziemy płacić za każdy rodzaj gazu, bo dywersyfikacja jako taka jest niewątpliwie korzystna. Natomiast są tacy specjaliści z branży gazowej, którzy mówią, że jeżeli na szelfie norweskim nie znajdzie się nowych złóż, to gaz norweski wyczerpie się w ciągu około 10 lat. Także tu są liczne niebezpieczeństwa i ja wierzę, że z naszej strony tym się zajmują fachowcy, bo jeśli idzie o energetykę wiatrową, no to te skandaliczne ustawy przeforsowane w 2016 roku, z których teraz rząd się cichcem chce wycofać, no pokazywały, że wtedy dominowała retoryka polityczna i emocjonalna, a nie racjonalna ekonomia. Mam nadzieję, że jeśli idzie o gaz, tak nie będzie.
To może moja prawa strona, Przemysław Sławik, Nowoczesna.
Jeśli chodzi o ten węgiel i polską rację stanu, to bardzo kosztowna racja stanu, bo ponad 6 miliardów dopłat do przemysłu węglowego nas to kosztuje, więc jestem ciekaw, jak to pan minister chciałby uzasadnić, dlaczego dopłacamy do tej energii, która tak naprawdę szkodzi, jest szkodliwa dla zdrowia, jest szkodliwa dla środowiska, a nie inwestujemy faktycznie w energię odnawialną. Przed chwilą słyszałem tutaj żartobliwie, pan minister mówił o polskich rolnikach i energetyce wiatrowej, a przede wszystkim to jest kwestia tego, że żaden wiatrak nie może w tej chwili powstać po zmianach, jakie PiS wprowadził w 2016 roku. Kompletnie ubił politykę energii wiatrowej w Polsce i dlatego chociażby energetyka ta nie może się rozwijać. Zamiast korzystać z nowych technologii, zamiast myśleć o tym, tak jak tutaj mówiliśmy, wewnętrznym też bezpieczeństwie energetycznym Polski, to inwestujemy tak naprawdę w to, co daje jakieś wewnętrzne, polityczne dodatkowe siły, tak jak właśnie dokładanie do węgla. Zamiast inwestować w fotowoltaikę, zamiast inwestować w energię wiatrową, za chwilę będziemy płacić dopłaty do energii, którą będziemy musieli sprowadzać tak naprawdę z zagranicy, jeśli do 2020 roku nie osiągniemy tych 15% energii odnawialnej. No, w tym tempie wygląda na to, że tego nie zrobimy.
Mariusz Kuchta, Kukiz 15.
Chciałbym zaapelować jeszcze do strony PO i do strony PiS. Panowie, naprawdę nie jest ważne, kto w Świnoujściu wbił pierwszy szpadel, a kto gdzieś tam postawił cegłę. Cieszmy się tutaj wszyscy, że mamy gazoport. To, o czym mówił pan marszałek, no, chcemy uniezależnienia Polski energetycznego i tu trzeba robić wszystko. Pan senator mówi o cenach gazu. To na tą chwilę jest tak daleka przyszłość, że nie jesteśmy w stanie określić tego. Natomiast no, musimy robić te kroki, żeby pokazać i w Unii, i żeby też strona wschodnia wiedziała, że jesteśmy krajem, który poradzi sobie i chce być niezależny energetycznie. Że to, co mówił pan minister, jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy takiej możliwości. Za gaz musieliśmy płacić dużo więcej niż inni i tu był problem. Ja widzę kroki do przodu w całej tej sytuacji i z tego się cieszę jako obywatel. Natomiast naprawdę no, nieważne jest, czy umowę podpisał PiS, czy szpadel wbiło PO.
Jarosław Rzepa, PSL.
PSL na pewno jest za niezależnością energetyczną, ale na niezależnością bardzo mocno postawioną na wewnętrznym rynku energii. I tutaj mówimy zdecydowanie 50% ze źródeł energii odnawialnych, a zobaczmy, jeżeli ten postęp technologiczny doprowadzi do tego, że kiedyś ta linia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przetnie się z tą linią, jaki wtedy będziemy mieli argument? Środowisko bezpieczeństwo ludzi, to już po prostu będą tylko i wyłącznie po stronie energii odnawialnej i wydaje mi się, że tutaj powinniśmy bardzo mocno inwestować, ale też inwestować na rzecz ludzi, zwykłych ludzi, którzy dzięki temu, że na swoich dachach, na swoich stodołach będą mieli instalacje, będą mniej płacili albo będą po prostu zyskiwali na tym. Tak powinniśmy robić, ale przede wszystkim też mówię o energetyce rozproszonej. To jest nasze ogromne bezpieczeństwo. Dzisiaj Dania, która ma dwie bardzo duże elektrownie węglowe, tak naprawdę jeżeli nawet by uległy nagle jakiejś awarii,
kataklizm,
mają całkowicie rozbudowaną system energetyki rozproszonej, odnawialnej, który zabezpiecza całkowicie ich zapotrzebowanie. I do takiego
panowie,
bezpieczeństwa powinniśmy dążyć.
Że temat energetyczny tak panów rozpali, a jednak to jeszcze senator Grodzki i pan minister Mucha.
Rozpali, starajmy się rozmawiać racjonalnie, natomiast ta taka PRL-owska miłość do węgla skończy się tym, że będą znaczne podwyżki cen za energię, bo nie wiem, czy państwo wiecie, w parlamencie pojawia się projekt, gdzie będziemy płacić nie tylko za ten prąd, który odbierzemy, ale za gotowość odbioru prądu. To przypomina, wie pan, ten dowcip o góralu, którego oskarżyli o gwałt, bo miał gotowość i narzędzie, natomiast nie gwałcił. No, i jeżeli ludzie odczują to dość boleśnie, bo mówi się, że to nawet może sięgnąć 300 zł miesięcznie w odniesieniu do gospodarstwa domowego, to dopiero
może
zobaczymy,
jedynym ratunkiem
że
rzeczywiście jest energia rozproszona w takim razie. Dopiero pytanie tylko, czy, jak to mówią ci, którzy chcą z takiej energii korzystać, monopoliści, czyli duże spółki na przykład działające na rynku, na to pozwolą, bo tutaj
no spokojnie, jest, jeśli idzie o energię odnawialną, jest na te, klimat tej energii jest w świecie dobry i nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie Trump też próbuje wracać do węgla, już się okazuje, że się powoli z tego wycofuje.
To pan minister Paweł Mucha, jeszcze jedno pytanie do pana
Oczywiście
ministra.
Ten system trzeba budować racjonalnie. No, musimy mieć świadomość i zasobów energetycznych i pewnego podziału, jeżeli chodzi o możliwości wytwórcze. No i nie da się osiągnąć tego rodzaju wskaźników, które były tutaj wymieniane w jakiejś perspektywie krótkookresowej. No wydaje się to nieracjonalne w najbliższych latach, żeśmy mówili o 50% udziale energii odnawialnej, jeżeli chodzi o zaspokojenie potrzeb energetycznych Polski, a nie ulega też żadnej wątpliwości, że polska racja stanu dzisiaj związana jest z utrzymaniem inwestycji w energetykę konwencjonalną, które są także niezbędne dla zapewnienia możliwości, jeżeli chodzi o elektrownie także szczytowe, przyjmowania energii z energetyki odnawialnej. I te procesy, one muszą postępować racjonalnie i nie ma tutaj potrzeby straszyć Polaków jakimiś kilkuset złotowymi podwyżkami, bo nikt takich działań podejmować nie zamierza i nie będzie.
Minutka, ostatnie pytanie do pana. Zupełnie niezwiązane, oderwane, ale chcę o to zapytać. Pani Halina Szymańska, nowa szefowa Kancelarii Prezydenta. Jak wyglądało wprowadzenie? Po spotkaniu pewnie państwo jesteście. To jest pana szefowa nowa, prawda?
Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tutaj pani minister Halina Szymańska, osoba niezwykle rzeczowa, kompetentna, świetnie przygotowana.
Pytam pana,
do
panie ministrze, bo nie mogliśmy się dodzwonić, ale oczywiście rozumiem nawał obowiązków związanych z przejmowaniem urzędu.
Niezwykle dobrze przygotowana do wykonywania tych najwyższych funkcji w państwie i należy się cieszyć, że szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została osoba z tej ziemi, z Pomorza Zachodniego, radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Była burmistrz, była starosta Łobza, czyli na pewno zakres tych spraw Pomorza Zachodniego, przedstawiany do niedawna przeze mnie jako reprezentanta tej ziemi w Kancelarii Prezydenta.
Będzie dzisiaj
ma szerszych reprezentantów, bo jest to szefowa Kancelarii, także pani minister Halina Szymańska. Ja bardzo się cieszę z tego powołania przez pana prezydenta. To jest bardzo dobra kandydatura i ja jestem przekonany, że te nadzieje, które pan prezydent pokłada w osobie pani minister, zostaną ziszczone i spełnione sumienną, rzetelną pracą dla dobra Rzeczypospolitej.
Przez aklamację przyjmuję również panów zadowolenie z tego faktu. Panowie, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Tak?
Sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego Paweł Mucha, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, miłej niedzieli.
Obywatelskiej Tomasz Grodzki, wicemarszałek województwa, prezes PSL-u Jarosław
Rzepa. Zapraszamy na jasne błonie.
Sekretarz zachodniopomorskiej Nowoczesnej Przemysław Sowik i pan Mariusz Kuchta, prezes Stowarzyszenia Szczecińskiego Kukiz 15. Dziękuję bardzo.